Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na temat z pozoru taki prosty, jakim jest to, czym jest wiara w sensie biblijnym, czym jest wiara według Biblii tak naprawdę. Wydaje się to rzeczą z pozoru oczywistą, ale kiedy spojrzymy na to, jak ludzie rozumieją wiarę w naszym społeczeństwie i kiedy widzimy różne owoce w życiu ludzi deklarujących się jako wierzący, no, możemy się zastanowić, czy poprawnie rozumieją wiarę. Na przykład niektórzy teolodzy z tradycyjnych kościołów definiują wiarę jako zgodę umysłu na pewien zestaw nauk Pisma Świętego i tradycji. Czyli zgadza się ktoś umysłowo z naukami swojego kościoła, tak mówiąc, z jego jakimiś podstawami wiary. Czy to rzeczywiście wystarczy i czy to jest wystarczające do zbawienia? To nie jest tylko problem tradycyjnych kościołów. Ja stykam się coraz bardziej z tym, że niektórzy chrześcijanie chlubią się tym, że mają dobrą doktrynę. Są bardzo zadowoleni, że wierzą w jakąś określoną doktrynę, nawet uważają ją za lepszą od innych nauk, na przykład zestaw wierzeń reformowanych, kalwinistycznych, i się tak chlubią, są tak zadowoleni, że mają takie dobre nauki, że myślą, że naprawdę są ludźmi wierzącymi. Inni bardzo pokładają wiarę w kręgach ewangelicznych w pewność zbawienia. Ale jak się bliżej przyjrzeć ich życiu, ich postępowaniu, to widać, że oni bardziej wierzą w wiarę w pewność zbawienia. Czyli umacniają się w swoim gronie, że mają pewność zbawienia, a ponieważ jeden drugiemu nie wytknie jakichś błędów, jeden drugiego nie napomina, nie zwracają uwagi na etyczny wymiar nauki Chrystusa czy apostołów, no to się utwierdzają w tym, że na pewno są zbawieni i bilet do nieba mają w kieszeni. Więc to są takie problemy. Jest też jeden kościół tu w Polsce, gdzie ma dość szczegółową naukę na wiele tematów, też czasy ostateczne. I niektórzy są bardzo zadowoleni, że mają taką naukę od swojego założyciela i się tego trzymają i są pewni, że naprawdę mają wiarę w sensie biblijnym. Ale jak się bliżej przyjrzeć, jałowe to wszystko jest duchowo. Skąd to się bierze? Między innymi z niezrozumienia tego, czym jest prawdziwa wiara. Zobaczmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wersety 1 i 6. Będę czytał z Współcześnionej Biblii Gdańskiej i z Toruńskiego Przekładu Nowego Przymierza. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym. Czyli dzięki wierze potrafimy oczekiwać na przykład Królestwa Bożego, nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, i nie traktujemy siebie jako stałych, można powiedzieć, posiadaczy tego świata. Nie chcemy jak najwięcej posiadać na tym świecie, bo oczekujemy czegoś innego. Jesteśmy gotowi nawet stracić wiele, bo po prostu oczekujemy czegoś więcej. Wartości tego świata, jak posiadanie coraz większej ilości pieniędzy, coraz większej ilości dóbr materialnych, nie są dla nas tak ważne, bo oczekujemy czegoś więcej, spodziewamy się czegoś. Wierzymy naprawdę, że będzie sąd, że Chrystus przyjdzie na sąd, że Chrystus powróci i że ustanowi królestwo, w którym będziemy wynagrodzeni za trudy tego życia, gdzie odpoczniemy, jak czytamy, odpoczną po swoich pracach, mówi Księga Objawienia. Dla nas ta wiara jest dowodem tego, czego nie widzimy, to znaczy Bóg jest dla nas realny. Jak czytamy o Mojżeszu w wersecie 27, że tak jakby widział niewidzialnego. Dla niego Bóg był tak realny, jakby dosłownie go widział fizycznymi oczyma. Był równie realny jak ten świat, a nawet jeszcze bardziej realny, bo jak czytamy, że właśnie w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Więc Mojżesz mógł czerpać doczesną rozkosz z grzechu, przebywając na dworze Faraona, gdzie był wychowany. Tam atrakcji było mnóstwo, tam był przepych po prostu. Na tamten czas to było wiodące mocarstwo tego świata i bądźmy pewni, że tam wiele luksusów i atrakcji było. Na pewno też atrakcyjne kobiety też były, więc jakieś pokusy były dla młodego Mojżesza. A jednak dla niego ta rzeczywistość duchowa, niematerialna, prawdziwy Bóg, który objawił się mu jako Jahwe, tak? Jestem, który jestem, był dla niego bardziej rzeczywisty niż tamte rozkosze. A pamiętajmy, że ten Bóg jeszcze mu się wtedy w pełni nie objawił. On dopiero potem poznał Boga po imieniu, ale już znał Boga, będąc wychowywany przez rodziców. Już coś o tym Bogu wiedział. I to wystarczyło, żeby realność Boga była dla niego ważniejsza od rzeczy przemijających. Mamy przykład też biblijny Józefa, który był kuszony przez żonę Potyfara. Powiedział, jakże mógłbym zgrzeszyć przeciwko Bogu, popełnić taką niegodziwość. Chodzi o to, że dzisiejszy świat traktuje takich ludzi jak głupców. Taka okazja, karierę by zrobił Mojżesz na dworze Egiptu. Wspaniała sprawa, a ten idzie i się tuła po pustyni. To jakiś nieudacznik. Ale z punktu widzenia Bożego, z punktu widzenia wiary, Józef postąpił mądrze. Dzisiejszy świat by powiedział, nie pokierował się swoimi instynktami, nie zaspokoił swoich potrzeb. Wiara właśnie polega na tym, że rzeczy niematerialne, ale faktyczne, realne, do których zmierzamy, to jest bardziej realne od wszystkiego na tym świecie. I musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać. Bo to życie jest krótkie. Ja wam powiem, ja już jestem świadom, że większą część życia przeżyłem. Za rok kończę 60 lat. I wiem, że większą część życia przeżyłem i widzę, ile już za mną jest. Jeśli czegoś żałuję, to żałuję wszystkiego, co nie było z wiary, co nie było w pełni świadomością obecności Boga w moim życiu, gdzie czasami popełniałem głupstwa, zamiast się pomodlić, zamiast Jego posłuchać. Czasami byłem nieposłuszny Bogu. I właśnie na tym polega biblijna wiara, że to jest sięganie do rzeczywistości duchowej, uważanie jej za bardziej realną nawet od tej, bo ta jest przemijająca. Apostoł Paweł napisał, że przemija postać tego świata. Przemija ta postać, sami widzimy za naszego życia. Niedawno jeden z mówców powiedział, dobrze się żyło, szczególnie od lat 70. w Polsce, a nawet i wcześniej, w miarę tak dostatnio. Potem nastąpił ogromny kryzys, stan wojenny, ale później, już druga połowa lat 80., zaczęła się normalizacja i w miarę normalnie żyliśmy do okresu gdzieś rok, dwa lata temu. Zakończyła się normalność. Widzimy, przemija kształt tego świata. Teraz będzie się nam żyło coraz gorzej. Bracia to wspominali o bezpieczeństwie energetycznym. W Unii Europejskiej, ja nie chcę tu wchodzić w politykę, ale stwierdzić fakt, do władzy doszli skrajni ekolodzy, skrajni neomarksiści, ludzie szaleni i niekompetentni, którzy w swoich krajach nie byli żadnym autorytetem. I oni chcą nam zgotować taką przyszłość, że po prostu liczmy się z tym, że będzie naprawdę kryzys, głęboki kryzys, ten pakiet klimatyczny. Dlatego wiara jest nam bardzo potrzebna. Inwestowanie na co dzień w więź z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, doświadczanie Ducha Świętego nie jest opcją, to jest konieczne. A chcąc doświadczać Boga w swoim życiu, trzeba Mu poświęcać czas. Trzeba znajdować czas. I tu nie chodzi o wielką ilość czasu. Tu chodzi o dobrze przeżyty czas. Tu chodzi o to, żebyśmy pochylili się nad Słowem Bożym, żeby ono nas dotykało, żeby nam dawało siłę duchową i moralną, że kiedy nam powiedzą, musisz to zrobić, to my powiemy nie, bo będziemy wiedzieli, że to jest sprzeczne z wolą Bożą. Siłę moralną tak będziemy budować, przez karmienie wewnętrznego człowieka. My mamy głodzić starego człowieka, człowieka grzechu w nas, a karmić tego, który jest duchowym człowiekiem w nas. Ci, którzy wierzą w trudzielność człowieka, podział na ducha, duszę i ciało, wiedzą, że najwznioślejszą cząstką człowieka jest duch. Właśnie mamy wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Duch Święty, jak mówili z do Rzymian, daje świadectwo w naszym duchu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł mówi, że według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym. Ten człowiek wewnętrzny to jest właśnie nasz duch. I musimy karmić tego ducha, drodzy, żeby mieć siłę moralną. I jak Pan Jezus powiedział, kto w najmniejszej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej jest wierny. Tu bracia mówili o tym, że już jest próbowane, testowane społeczeństwo. Na ile da się podgrzać jak ta żaba? Bo żabę wrzucić do wrzątku wyskoczy, ale powoli podgrzewać, powoli to w końcu pęknie. I chodzi o to, że to na wielu płaszczyznach się odbywa. Tu nie mówmy tylko o kwestiach wolności obywatelskich, ale też demoralizacja społeczeństwa. Próbuje się zniszczyć rodzinę. Próbuje się celowo zrobić coś takiego, żeby model mężczyzna i kobieta i dzieci był już przestarzały. Także widzimy, że wiara pomaga nam oceniać tę rzeczywistość według tej księgi, według Biblii i według tego, jak nas Duch Boży prowadzi. Ale prowadzenie Ducha Bożego nigdy nie jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Duch Święty natknął Słowo Boże i po prostu ono idzie w parze. Dlatego wiara pozwala nam sięgać dalej i głębiej i nabierać sił do tego, żeby zachować się moralnie. Myślicie, że łatwo było takiemu Mojżeszowi młodemu, który był odcięty od rodziny, od swoich Hebrajczyków na dworze Faraona, gdzie był wprowadzony we wszelką mądrość Egipcjan? Nie było mu łatwo. On był tam odizolowany od swojej rodziny. A jednak zachował tożsamość. To, co zasiała mu mama, która się nim opiekowała jako ta mamka hebrajska rzekomo, a tak naprawdę była jego matką. I myślę, że ojciec też mu zasiał w serce jako małemu chłopcu. To zaprocentowało. I drodzy, my siejmy w serca naszych dzieci. Nie przede wszystkim to, że mają się rozpychać łokciami, że mają doganiać Kowalskich, że mają być bogaci, że mają być cwani i innych tam umieć wyrolować. Ale uczmy ich naprawdę bogobojności. Ostatnio mnie zbudował syn, powiedział w modlitwie: Boże, spraw, żebym stał się naprawdę wierzącym. I też kiedyś wracaliśmy, mówił o tym, że stara się głosić swoim kolegom, bo chciałby o Bogu, dużo rozmawia z nimi, bo chciałby, żeby oni się też nawrócili. Powiedział mi też, że chciałby, abyśmy jako rodzina częściej czytali Biblię wieczorami. Widzimy, że dzieci mają takie potrzeby. Tak naprawdę gdzieś tam, tylko dzisiejszy świat tyle atrakcji podsuwa, że próbuje zagłuszyć. Dzisiaj wszystko jest na obraz. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian napisał, że wiara nie polega na widzeniu. Zobaczmy do 4 rozdziału listu 2 do Koryntian od 16 wersetu. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne jest doczesne, to zaś, co niewidzialne jest wieczne. Nie zniechęcajmy się, drodzy. Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Ja mam świadomość, że już nie mam tych sił, jakie miałem kiedyś. Że trudniej mi pewne rzeczy przychodzi zrobić, że mam słabszy wzrok, ale chciałbym odnawiać ciągle wewnętrznego człowieka z dnia na dzień. I nie wyobrażam sobie, drodzy, ja nie narzucam tego, tylko mówię ze swojego doświadczenia, nie wyobrażam sobie, żebym przed świtem nie wstał i nie zaczął każdego dnia od czytania Biblii i modlitwy. Nie stawiam się tutaj za wzór, ale powiem wam, rozpoczęcie każdego dnia z Bogiem. Lepiej wcześniej pójść spać poprzedniego dnia i rano wstać i spędzić czas z Bogiem. Naładować te akumulatory duchowe, żebyśmy mieli siłę, kiedy trzeba powiedzieć tak, kiedy trzeba powiedzieć nie. Żeby z nas wypływał owoc Ducha Świętego. Żebyśmy byli uprzejmi, opanowani, życzliwi, wierni i tak dalej. Więc to jest bardzo dobre. Miałem okazję współpracować z Johnem Gillespie, takim kaznodzieją, bardzo oddanym Bogu. On teraz w takiej misji międzynarodowej pracuje. I kiedyś go zapytano: bracie, jak ty dochodzisz do takich kazań, że Bóg ci takie żywe słowo daje? Mówi: wcześniej się kładę spać. Oni zdziwieni, ci młodzi ludzie, ci kaznodzieje. On mówi tak, chodzi o to, że rano spędzam czas z Bogiem i Bóg mi daje słowo, robię notatki, karmię się, ożywia mnie duchowo tym słowem. Także, drodzy, patrzmy na to, co niewidzialne. Oczywiście mamy widzieć tę rzeczywistość, która jest tu. Bracia dobrze, że czuwają, żeby widzieć, co się dzieje na świecie. Musimy to widzieć, ale musimy wiedzieć, że jak mój kiedyś kolega Kazik śpiewał, ostatnia bitwa już jest wygrana. On zainspirował się Księgą Objawienia o bitwie, którą Pan Jezus wygra. Tym, czym się zainspirował Kazik w tej piosence. I to jest prawda. Ostateczne słowo należy do Boga. Nikt go nie strącił do stronu. Ale dzisiaj jest zmasowany wysiłek wielu niegodziwych, diabelskich środowisk, zdemonizowanych ludzi na całym świecie, żeby Pana Boga strącić z tronu, zniewolić ludzi i zaprowadzić antychrystusowy, pogański porządek świata, nowy porządek świata. To jest widoczne, drodzy. Nie da się tego ukryć. Samo to, walka z rodziną, jaka jest na wszelkich frontach. Po prostu ogromne pieniądze nawet w Polsce idą na te wszystkie demonstracje LGBT, na te wszystkie ich parady równości. Ogromne pieniądze taki jeden pan, wiemy, finansista pochodzenia węgierskiego daje, żeby zniszczyć rodzinę. Tak samo aborcja. Teraz ujawniono, niektórzy badacze, że aborcja jest satanistycznym kultem. Sataniści uważają, że to jest uwielbienie szatana przez aborcję. Że to jest ich forma czci i oni się cieszą, oni chcą to popierać. Także to jest element ich walki z chrześcijaństwem. Widzimy, jak wiele się dzieje na wszystkich frontach, ale my wiemy, że Pana Boga nikt nie strąci z tronu. Zło będzie coraz bardziej się szerzyć. Chwilami będzie tak wyglądać, jakby dobra już nie było na świecie. Ale my wiemy, że do Boga należy zwycięstwo i że nieznaczny ucisk przyniesie przeogromną i wieczną wagę chwały. Powiedzmy sobie jeszcze o wierze więcej, drodzy, bo tutaj 5 rozdział, werset 7 mówi: przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. List do Hebrajczyków. Przepraszam, drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Czyli przez wiarę chodzimy, nie przez widzenie, czyli rzeczywistość może być bardzo zniechęcająca. Wszystko może wydawać się, że się wali i pali, ale my mamy spojrzenie wiary, które wykracza poza rzeczywistość. Kiedyś doświadczyłem tego, że zawalił się mój świat. Wychodziłem z organizacji Świadków Jehowy, w którą zainwestowałem najlepsze młode lata, największą służbę, do utraty sił wręcz. A tu się okazuje, że ta organizacja jest zwiedziona. I czytam list do Rzymian i napotykamy komentarz Wernera Debora. Prawdziwa wiara zaczyna się tam, gdy są wszelkie powody, aby zwątpić. I to mnie tak zbudowało. Drodzy, i tam jest przykład Abrahama. Tam jest przykład Abrahama. Wszystko, co widział, przeczyło temu, co Bóg mu obiecuje. Zobaczmy do listu do Rzymian, 4 rozdział. Wszystko w zasadzie beznadziejnie wyglądało. On dziadek, Sara babcia, gdzie tu oni będą mieli dziecko? Próbowali Panu pomóc i dała mu nałożnicę. Wiecie, dlaczego dała mu nałożnicę? Bo kodeks Hammurabiego tak stanowił. Świeckie prawo na tamtym terenie. I właśnie Sara pokierowała się światową opinią. I tak jest z nami. Też mamy kłopoty, jak światowymi opiniami się kierujemy, jakichś bezbożnych ludzi. Ale kiedy zaufali Bogu, co się stało? Zobaczmy. Rzymian, 4 rozdział. Czytamy od 17. Jak jest napisane: ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie Twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A nie tylko ze względu na niego jest samego napisane, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Zobaczmy, rzeczywistość zniechęcała. On już taki, można powiedzieć, zgrzybiały się robił. Babcia Sara też starsza. A jednak Bóg sprawił cud. Urodził się Izak. Urodził się prawdziwy dziedzic, od którego kto się wywodzi? Nasz Pan Jezus Chrystus. On wszelkie rzeczy, które widział, zniechęcały, ale nie zachwiał się w wierze. Uwierzył Bożej obietnicy. I na tym polega biblijna wiara, że nie tylko wierzymy w Boga, bo niektórzy, ja pamiętam, jak głosiłem od domu do domu jako świadek, czasami ktoś mi mówił, Panie, coś tam jest u góry, nie? No to takie coś, to nie jest wiara, coś tam jest. No może kosmici są, nie wiadomo, co tam jest, nie? Ale jest Bóg, któremu wierzymy, nie tylko w Niego wierzymy, ale wierzymy Jemu. List do Hebrajczyków pięknie mówi, werset 6, 11 rozdziału. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, który przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest, czyli On inaczej istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli wiara w istnienie Boga i wiara w to, że nagradza, czyli w Jego obietnicę. I przed chwilą czytaliśmy w 4 rozdziale Listu do Rzymian, że ta wiara jest zogniskowana na Chrystusie. Że Bóg posłał swego Syna, zapłacił za nasze grzechy, umarł, zmartwychwstał, że On powróci w wielkiej chwale i mocy. I to nas powinno, drodzy, ożywiać. I chciałbym tu w tym momencie powiedzieć coś jeszcze o tej wierze prawdziwej, zbawiającej. Czasami spotyka się chrześcijan, ja czasami byłem w takich zborach, gdzie modlą się tak, o Boże, dzięki Ci, że 30 lat temu Ciebie poznałem, oddałem swoje życie na ewangelizacji. Ale jak pytam potem o takiego brata w zborze, jak on tam się ma, słuchaj, to jest cień człowieka duchowy, on już prawie jakby umarł duchowo. O co chodzi? Że czasami wierzący opacznie rozumieją zasadę wiary. Ewangelię Jana 3, rozdział, werset 16 doskonale znamy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I niektórzy chrześcijanie uznali, rozumieją to tak. Kiedyś raz uwierzyłem, no to mam życie wieczne. Już na zawsze mam. Wziąłem celowo tutaj, co prawda trochę to waży, toruński przekład Nowego Przymierza i przeczytam wam, jak oddali pewien aspekt greki. W ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy wierzący w Jego nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy wierzący w Niego. O co chodzi? Musimy mieć świadomość i czasami się wszyscy z tym spotykamy, że czytając taki dokument, jakim jest Biblia, mamy do czynienia z inną kulturą, z innym słownictwem i mamy do czynienia z przekładem na język polski. I o co chodzi? W większości wersetów, gdzie jest mowa o wierze i o zbawieniu, występuje czasownik wierzyć w formie niedokonanej. A co to dla nas oznacza? Że stale wierzyć. Że prawdziwie człowiek na drodze zbawienia to nie jest ten, który kiedyś tam uwierzył, a po drodze duchowo umarł lub prawie jest tam zupełnie letni, ale ktoś, kto stale wierzy. Nie znaczy, że jest doskonały, że nie ma jakichś kryzysów, zwątpień, osłabnięć duchowych, jakichś zmagań, że zawsze się czuje jednakowo duchowo mocny, ale jednak ta wiara mu towarzyszy cały czas. Jest oddany Bogu przez cały czas. I to jest takim, drodzy, świadectwem zbawiającej wiary, że co by się nie działo, nawet przychodzą myśli takie przygnębiające czasem, bo zmagamy się z jakimiś przykrościami, z jakimiś nieprzyjemnościami i już byśmy chcieli, o Boże, obyś skrócił mój żywot czasem, albo jakieś inne mamy takie załamania, to jednak wiara pozostaje. I ta wiara, drodzy, jeszcze jest inny aspekt takiej zbawiającej wiary, że ta wiara jest też aktywna. Na przykład apostoł Paweł, kiedy pisał do Tesaloniczan, to jest bardzo ciekawe, w drugim liście, mówi tak, bardzo wzrasta wasza wiara, czyli ta wiara była dynamiczna, a w pierwszym liście pierwszym rozdziale mówi tak. Werset trzeci. Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary. Dzieło wiary. Czyli wiara to nie jest coś takiego statycznego, bym powiedział, nieruchomego, jakaś skamielina. Wiara to jest coś, co pobudza do dobrego. List do Galacjan, właśnie 5 rozdział, werset 6, nam pomoże zrozumieć, że prawdziwa, zbawiająca wiara jest czynna, jest aktywna. Czytamy, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Drodzy, prawdziwie człowiek wierzący będzie cechował się miłością. Pan Jezus powiedział, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I powiedział, że daje nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Ewangelia Jana, te dwa cytaty, 13 rozdział, 34 i 35 werset. Tylko odwróciłem kolejność. I o co chodzi? Pan Jezus mówi, że mamy się miłować, jak On nas umiłował. A jaką nas miłością umiłował? Gotową do poświęceń, nie idącą na łatwiznę, gotową do ofiarności, do zaangażowania. I podam wam taki przykład z najnowszego numeru Głosu Ewangelicznego, który właśnie ma teraz wyjść, że jest opisany w artykule siostry Gabrieli z Leszna taki przypadek, że zaproszono do jednego ze zborów kaznodzieję. Ten kaznodzieja patrzy, mija, długi dystans jakaś staruszka pokonuje. Tak zauważył, że daleko idzie i idzie, idzie. Patrzy, ono jest w zborze. Zorientował się, że ta staruszka, ledwo chodząca, taką długą drogę pokonała tam o lasce, czy w jakiś inny sposób do zboru. A tam tyle samochodów w tym zborze. I zainterweniował tych braci, dlaczego wy jej nie dowozicie. No oni mówili, nie pomyśleliśmy o tym. Chodzi o to, że miłość jest praktyczna. To nie jest tylko jakieś bujanie w obłokach, że będziemy sobie mówić Januszku, Szymonku, Mareczku. Chodzi o to, że to może tak, ja nie mówię, że nie można sobie jakoś zdrobniale mówić. Nie o to mi chodzi. Tylko chodzi o to, że to nie mają być tylko piękne słowa, ale piękne czyny. Wiara, która działa przez miłość. Ja doświadczyłem ze strony tutaj braci niektórych z tego zboru właśnie takiej praktycznej miłości. I o to chodzi, żebyśmy byli gotowi czynić dobro dla innych. Czasami możemy wątpić, ktoś tego nie doceni, ktoś nas zlekceważy, ale pamiętajmy, że Pan Jezus mówił, żeby nasze czyny tak dobre czynić, żeby nie wiedziała lewica, co czyni prawica, czyli dyskretnie. Nie rozgłaszać, o, mamy siostrę, którą się opiekujemy, dajemy jej pieniądze i tak dalej. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że Pan Bóg wie, Bóg Ojciec, który widzi w ukryciu, że coś dobrego robimy. Ale ta wiara czynna w miłości, drodzy, jest dzisiaj na wagę złota. W niektórych zborach, drodzy, jest znieczulica, gdzie panuje powiedzenie, dlaczegoś biedny, boś głupi, dlaczegoś głupi, boś biedny. To nieprawda. To nie jest wcale prawda. Mój tata bardzo wiele lat pracował i też jakoś trafił na taki moment, gdzie mu niekorzystnie naliczyli emeryturę, a pracował wiele lat uczciwie i dużo. Także czasami się zdarzają takie rzeczy, że mimo szczerych chęci człowiek jest poszkodowany. Dlatego nasza wrażliwość taka będzie świadczyła, czy mamy dynamiczną wiarę, jeżeli będziemy gotowi komuś pomóc. A ręczę wam, że będzie coraz gorzej. Że te reformy, które Unia proponuje, doprowadzą do coraz większego ubóstwa. I Kościół, jako ludzie wierzący, będziemy musieli być wrażliwi też na osoby. Oczywiście mamy ograniczone możliwości, ale chodzi o to, że na miarę możliwości być tym wsparciem. A są też osoby, które nie tyle potrzebują jakiegokolwiek wsparcia materialnego, ale na przykład żeby podnieść na duchu, żeby zadzwonić, żeby odwiedzić, żeby porozmawiać budująco, żeby na przykład komuś coś tam pomóc się zorientować w komputerze, bo starsza osoba musi coś tam wypełnić, a nie wie jak. Ostrzeżenie kogoś przed niebezpieczeństwem, świadczenie wszelkiego dobra będzie świadczyło o dynamicznej wierze. Na miarę możliwości oczywiście, że będziemy wyświadczać dobro. Pomyślmy też o starszych osobach w naszym kręgu, albo o tych, które osłabły duchowo. Miejmy dla każdego dobre słowo, miejmy dla każdego chęć pomocy, modlitwy. Tu się modliście za jednego starszego brata, a warto do takiego brata też może zadzwonić, jakoś tam podnieść na duchu, zapytać, czy nie są czasem chorzy, zakupów jakichś nie trzeba zrobić. Więc podsumowując, prawdziwa wiara to jest zaufanie do istnienia realiów przewyższających ten świat. Zaufanie, że istnieje Bóg Ojciec, że istnieje Pan Jezus, że istnieje Duch Święty, że Chrystus był tutaj, że umarł i zmartwychwstał i że do Boga należy ostateczne słowo, że Chrystus pokona wszelkie zło, choćby pleniło się tak, że zachwaszczony byłby cały świat złem, to i tak Chrystus to z woli Ojca zniszczy i pokona. Także wiara pomaga nie dać się omamić pozornym atrakcjom tego świata, bo wierzymy w rzeczywistość większą od tego. Wiemy, co jest wartościowe. Czasami trzeba się tego nauczyć, bo czasami pewne rzeczy nas kuszą, pewne rzeczy nam się podobają. Ale prawdziwa wiara doprowadzi nas do takiej dojrzałości, że będziemy wybierać to, co lepsze. Tak jak mówi list do Filipian, aby upewniać się co do tego, co jest lepsze. I to pozwoli nam zachować czystość, to pozwoli nam zachować szczerość i to pozwoli nam, drodzy, też być ludźmi, którzy mają wiarę owocującą miłością. Że naszym znakiem rozpoznawczym nie będzie szyld wyznania, nie będzie jakiś tam inny, tylko po prostu miłość będzie naszym godłem. Ludzie będą wyczuwać, ten człowiek jest inny, ten człowiek coś ma w sobie i będziemy świadectwem. Niedawno szedłem po Krakowie, zwiedzaliśmy i pewien człowiek był w potrzebie materialnej. Brat mu pomógł, ale pierw powiedział, ja panu całkowicie nie pomogę we wszystkim, bo tylko ktoś inny może panu pomóc. I to dało okazję do świadectwa i zachęciliśmy, że przyszedł do Chrystusa, że w Chrystusie znajdzie pełne ukojenie, rozwiązanie wszystkich palących problemów. Więc drodzy, będziemy mieli tę miłość, będziemy mieli tę wiarę rodzącą miłość. Wierzcie mi, naprawdę będzie postęp w naszym życiu duchowym, w życiu innych, bo najczęściej jakieś problemy się biorą z niewiary, z tego, że nie do końca ufamy Bogu, że nie do końca kryteria Boże przyjmujemy. Jakoś czasami ten świat nas jednak pociąga, ale kiedy pójdziemy za Bogiem całkowicie na 100%, wierzcie mi, po prostu wierzcie Słowu Bożemu, owoc będzie. Amen.